Wcześniej nie było takich zajęć.
Dzięki mi jesteśmy lepsi, sprawniejsi.
Dają siłę i to bardzo dużą.
Fajne.
Przyjemność i radość. Miłość do sztuki, no, ale do ludzi też. Bardziej i do ludzi, nie, do wszystkiego.
Rusza się. Pomogło ci?
Rusza się.
Też się rusza. Ładniejszy?
Też.
No to super, to znaczy, że macie przypomnę.
No właśnie.
Dobra, słuchajcie, no to jeszcze raz próbujemy, bo to jest bardzo ważne. Mięsień, który nam pomaga przy tym, żeby ten głos taki był donośny, żeby był dźwięk czysty, ładny dla ucha.
Poza sceną. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Na zajęcia przychodzę chyba miesiąc czasu. Jak pan Alan z Milano do ośrodka zaczął przychodzić, no i uczy mnie, dziewczynki, śpiewać. To jakby z duszy, ze swojej duszy śpiewanie wychodzi. Wie pani?
Zakopane, dobry wieczór Polsko, zróbcie jakiś hałas! Czy są to dziewczyny? Wysoko zdanie, wysoko do góry, pomachajmy sobie, będzie cieplej. O tobie kochana, o tobie kochana, o tobie myślę wciąż. O tobie kochana, o tobie kochana, o tobie myślę wciąż.
Do mi sol. Powtarz.
Do mi sol.
Ważne jest, żeby, słuchajcie, żeby otwierać szeroko usta, żeby nie powodować tak zwanego lenistwa, dykcji.
Dykcyjnego.
Dokładnie. Jeszcze raz.
Do mi sol.
W Milano jest wszystko na tip-top. Jeżeli wychodzi piosenka, to ona musi być jakimś tam małym hicikiem, minimum milion strzelony na YouTubie. Tu jest tak, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Jeżeli nie wyjdzie, trzeba szukać metod, które doprowadzą do tego, że w pewnym momencie to wyjdzie. Często rozmawiałem z osobami, które sądzą, jakie ty masz piękne życie. Telewizja, wywiady, show biznes, pieniądze. I dlaczego idziesz nagle do pracy z osobami niepełnosprawnymi? Ale mi się to podoba. To jest dużo cenniejsze nawet niż to, co ja robię na co dzień. Daje normalność. Po 8 miesiącach takiej izolacji, siedzenia w domu, no stwierdziłem, że tak dalej nie wytrzymam. Nie mam rodziny tutaj żadnej, jestem kawalerem jeszcze. Zazdrościłem swoim kolegom z zespołu, bo mają dzieci. U nich jakoś inaczej to wszystko wyglądało. A tutaj cóż, no cztery ściany, telewizor i szukanie sobie na siłę czegoś, co ci zajmie czas. Rano nie masz po co wstać, nie masz celu żadnego. Kolejne informacje, ile zachorowań, temat szczepionek i wielu innych rzeczy, które nic mi w moim życiu nie dawały. Co mam dalej siedzieć i rozpamiętywać, że to będzie trwało jeszcze kolejne 2, 3, 4 lata? Nie. Ja muszę coś robić. Poza sceną. Może to, co robiłem wcześniej. Otworzyłem pierwszą lepszą stronę i znalazłem ogłoszenie, że tu jest potrzebny ktoś do pracy. Jedno pękło, ale się sklei. Pięknie pachną. Jak w mojej piosence. Mam piosenki Największe serce i Serce to nie sługa. Serca są wykonane przez uczestników środowiskowego domu samopomocy w Białymstoku, czyli przez żołądek do serca i będą przekazywać swoim walentynkom. Jak byłem dzieckiem, jeździłem często do babci, to było na wsi i ona miała coś, co przypominało scenę. Ja na tej spiżarni, pod spodem była marchewka, gdzieś tam pewno ziemniaki, jakieś buraczki. Traktowałem to jako scenę. Ja tam zawsze sobie wychodziłem i moja babcia mówiła, co ty robisz? Ja mówię, nic, a występuję sobie dla kogoś. Przychodziły koleżanki do babci i siadały przed domem na takiej ławeczce i obserwowały, co ja robię. Wtedy już pamiętam, że jakąś taką miałem zawsze zawziętość do sceny i te marzenia. W pewnym momencie zatraciłem wiarę w siebie, no i się wycofałem z tej sceny. Wtedy miałem 16 lat, 6 co najmniej lat miałem przerwę od śpiewania publicznego. Mój tata grywał na harmonijce, akordeonie też. ale stąpało twardo po ziemi, bo pasją się rachunków nie zapłaci. Dla swojego dziecka tłumaczył, no fajnie, że jest ta muzyka, rób to, co kochasz, natomiast pamiętaj o tym, że trzeba jednak czymś nakarmić rodzinę swoją. Stwierdziłem, że chyba on ma rację, bo tutaj się staram, bo to nie jest tak, że od razu przychodzą jakieś tam sukcesy. Tu jednak przegrałeś, tam przegrałeś, tu ci się nic nie udało, tu nawet jednego wyróżnienia nie było. Gdzieś tam jeszcze zwaliłeś całkowicie piosenkę, bo stres rozkłada wszystko. No nie mam tych umiejętności, które mają inni. Pamiętam też te słowa, a bo to małe miasteczko, znajomi moi tacy bliscy, dalsi, no tylu tu było wspaniałych muzyków, im się nie udało i sądzisz, że będziesz tam kimś. To są jednak słowa dosyć ostre i ja nie wiem, czy ja bym był w stanie tak komuś powiedzieć.
Mam dwie łyżeczki dosyć, które ci się robi masa. O, i tyle wystarczy. I teraz wymieszasz to trzeba dokładnie. Żeby się fajnie nam kleiło potem.
Tyle.
Będą lalki.
Skup.
Lalki będą ładne dziś. Olu, to się brudzi.
Ala.
Podoba ci się praca?
Tak.
Zrobimy z tego teatr lalek.
Ja szybko robię dziś.
No, Krzysiu, mega zrobiłeś. Bardzo dużo fajnie. Jak mi zmarł tata, miałem wtedy 19 lat, pracowałem i zaocznie studiowałem, no bo nie było innego wyjścia. Tym bardziej, że miałem jeszcze młodszego brata. Wiedziałem, że pedagogika, nie wiedziałem, że trafi do osób niepełnosprawnych. Ośrodek, w którym pracowałem w Dziełdowie, to był warsztat terapii zajęciowej, miejsce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Nie byłem takim człowiekiem cierpliwym. Chciałem mieć wszystko od razu. Jak to ja tego nie zrobię? No przewracałem się własne nogi. A dzięki tej pracy z tymi osobami wiedziałem, że trzeba systematycznie, krok po kroku, powtarzać, poprawiać, wracać do czegoś, utrwalać. I ja stwierdziłem, że ja się od nich nauczyłem czegoś. Nawet jeżeli coś mi nie wychodziło, to wiedziałem, że wrócę do tego i poprawię to jeszcze raz, za którymś razem się uda. Była taka jedna osoba, która się przekonała do mnie po 7 roku mojej pracy. Znalazłem taką rolę, w której on się tak poczuł. Rola chłopaka, który był skazany na zagładę w obozie. Wyraz twarzy jego był niemalże identyczny jak osób, które przechodziły przez te piekło podczas wojny. Miałem wrażenie, że odkryłem u niego taką kolejną pasję i on strasznie się stał taki właśnie, że on zawsze chce przychodzić na te zajęcia teatralne, muzyczne, co było wcześniej nieosiągalne. To był chyba taki najtrudniejszy spektakl, który robiłem. Bardzo dużo z nimi oglądałem filmów różnego rodzaju, rozmawiałem. Zapraszałem też nauczycieli ze szkół, żeby ich w tą rolę jednak wgłębić. Właśnie jakieś zasilone twarze, zmęczone, których jest widać ten strach, ból, niepewność, co się stanie za chwilę. Często bywało, że oni by zadawali pytania, dlaczego tak z nimi robiono. Angażowałem też psychologa w to. Zaprosiłem panią, która przechodziła przez takie obozy. Szukała też w tym ciężkim życiu, które jednak przychodziła też i takich wesołych momentów. Oni byli bardzo zaciekawieni tym. Pojechaliśmy na pewien przegląd teatralny, małych form teatralnych osób niepełnosprawnych. I tam była premiera tego spektaklu. Pani do mnie podchodziła, chciała mi wytłumaczyć, że ona nie może nagrodzić tej mojej grupy teatralnej, tylko dlatego, że będzie trzeba następnego dnia pokazać przed władzami miasta jeszcze raz ten spektakl, że to nie wypada. Bo to tak osoby niepełnosprawne, powinno się ich kolorowo, więcej uśmiechu, a nie taki trudny temat. Powiedziałem, w obozach zakłady też były osoby niepełnosprawne. Poza tym, dlaczego oni mają o tym nie wiedzieć? Dlaczego mamy ich ograniczać? Pozwolono jednak wystąpić jeszcze raz. Co się okazało, władze miasta były wręcz oczarowane tym spektaklem. A może jednak, tak jak oni krok po kroku, chociażby to nawet była mała scenka, widownia bardzo mała, ale chciałem wrócić na scenę.
Przewodała na ludzie, kochana, no. Widzisz? No nie wiem już.
Zobacz, czy się ucho powstaje.
Mam, nie? To może będę ja?
Ulepić taką postać ciebie?
No, naprawdę.
Zobacz.
Ładne, no.
Ale to słuchawki trzeba by było mu też dorobić, bo ty słuchawki lubisz.
No.
Postanowiłem się do teatru zapisać, pewni, niepewni, taka nazwa była tej grupy. Dla osób bezrobotnych, uczących się, Miejski Dom Kultury w Działdowie. Grupa miała ogromne osiągnięcia, również ogólnopolskie. Było takim lekiem na moje też kompleksy. Pozwalało mi bardziej dowartościować się. Cieszyć się z tego, że wychodzę, że ktoś mi bije brawa, charakteryzacja, te zdjęcia, światła, które się zapalają gdzieś na scenie, muzyka i ten klimat starych, zaniedbanych w tamtych czasach domów kultury, które straszyły bardziej niż przyciągały. No ale ja uwielbiałem ten kurz, ten brzydki zapach, który się unosił wokół kulis. Była tam taka pani, która miała bardzo dużo problemów różnorodnych i ja zawsze ją podziwiałem, że jak ona wchodziła na scenę, miałem wrażenie, że ona jest pełna szczęścia, że ona jest kobietą sukcesu. Podziwiałem takie osoby i starałem się dużo od nich uczyć. Mam tutaj przed sobą ludzi, którzy jednak powinni być słabi, a oni jeszcze potrafią angażować się całkowicie za darmo w teatr, uczyć się tekstu na pamięć, uczestniczyć w próbach, gdzie wracają do domu i mają bezrobocie i smutek. To było taką trampoliną do tego, żeby spróbować uderzyć w swoje marzenia. W tym samym budynku widziałem napis pracownia wokalna i mnie tam pchało. Często stałem pod tymi drzwiami i już miałem taką ochotę zapukać. Już moje palce praktycznie się łączyły z tymi drzwiami, ale mówię, jak tutaj wychodzą dzieci mające po 13-14 lat, gdzie ja tam do nich? Miałem może ze 24-5. A wiadomo z tego też, że pewne rzeczy trzeba kształcić od dziecka. No i się odważyłem i tym poszedłem. Pamiętam też takie słowa prorocze wtedy. Pan do mnie mówi, że tutaj na ogół w takim wieku już nie przyjmują, natomiast też nikogo nie skreślają. Jak rozpocząłem kontynuację zajęć wokalnych, to musiałem zaczynać od początku. Ten etap pracy był dosyć taki długi. Pamiętam, jak mój nauczyciel powiedział do mnie, pan jest bardzo pracowity i pan nadrobił to, co niektórzy przez 10 lat. Pan Marek dużo rzeczy o sobie nie mówił, bardziej słuchał. Nie tylko rozmawialiśmy o muzyce, nie tylko uczyliśmy się mu śpiewu. Był też takim zastępczym ojcem. On mi pokazał piosenkę Przyszli o zmroku. Piosenka, z którą mnie tak Szcześniak zaczynał.
Oto nasz plan, oto wielki nasz plan. Sama wolność, nie żaden gest. Oto nasz plan, genialny nasz plan. Posłuchajcie, jak brzmi. Każdy
może wybrać swoje życie z książek, które kocha najbardziej, ceni najbardziej. Których chciałby żyć. Te kilka słów było takim wyznacznikiem. Rób swoje. Przynajmniej napisz własny rozdział. W konkursie ogólnopolskim wygrałem właśnie z tą piosenką. W jury wtedy był znakomity muzyk, Włodzimierz Nachorny. I to była chyba pierwsza piosenka, z którą mi się tak udało zdobyć pierwsze miejsce.
Idziemy na zapania?
A to będziemy robić.
Tak, teraz idziemy na przerwę taką obiadową.
No, nie ma. Będzie chleb.
Panie Boże, na rzecz błogo,
pobłogosław.
Panie Boże, tak? Nasze życie, pobłogosław też i jest
powiedzieć.
Co się mówi?
Dziękuję.
Dziękuję.
Zupa jarzyna o was ryżem, bardzo zdrowa.
Przyszedł taki moment wypalenia, takiego totalnego. 10. rok mojej pracy to był. Gdzie ja pisałem scenariusze, ale miałem problem z ich realizacją. Brałem się za coś i rezygnowałem z tego. Bo twierdziłem, że już chyba zrobiłem wszystko, co miałem zrobić, że ja już niczego więcej nie zrobię, nie nauczę. Ciężki moment, bo tu gdzieś już też plany muzyczne. A co będzie, jak mi tam w tej muzyce nie pójdzie? Idę na casting. Przyjeżdżam tutaj do Białegostoku. Pamiętam, że zaśpiewałem Przyszli o zmroku. Ta piosenka zawsze mi się kojarzyła z takim spokojem, ciszą. Ja lubię takie samotne życie prowadzić, domownika, czytać różnego rodzaju opowiadania, a najlepiej, żeby to były historyczne. Ta piosenka wyrażała moją osobowość, która być może dla innych będzie mylna, patrząc na to, co robię dziś. Zaproponowano mi angaż.
Paśka Barbara, hey! Paśka Barbara, ho! Paśka Barbara, chodź ze mną na...
No rzadko mi się coś podoba, ja po prostu lubię, jeżeli muzyka ma jakiś przekaz. Moja muzyka jest stworzona zupełnie do czegoś innego, do zabawy. Mają być lekkie teksty, łatwo wpadające w ucho. Był moment, kiedy się chciałem wycofać. Kiedy pierwszy raz nagrywałem taką piosenkę, stanąłem przed tym mikrofonem i mówię: o nie, ja o tym nie będę śpiewał. Paśka Barbara, chodź ze mną na browara. Przecież zajmowałem się też teatrem. Spróbuj to nagrać tak jak na jakiś spektakl teatralny. Zrób z tego komedię.
Hey! Paśka Barbara, ho! Paśka Barbara, chodź ze mną na browara.
No i tak to się udało. Wspominano, wcześniej już był, od lat 90., bo to był taki pierwszy skład, który się potem rozpadł. Jego członkowie się rozjechali po świecie, co niektórzy założyli jak inny zespół. W tym zespole śpiewam już 6. rok, kiedy polubiłem. Kiedy pojechałem pierwszy raz, zagrałem koncert. Miejscowość Żagań, Śląsk. Piękne małe miasteczko. Chyba największa widownia, którą miałem w swoim życiu. 10 tysięcy na pewno było. Ogromny stres, który natychmiast minął. Wyszedłem na scenę i zaśpiewałem pierwszą piosenkę. Wtedy jakoś tak fajnie się poczułem na tej scenie i zauważyłem, że ci ludzie chcą, żebym ja tam był. Widziałem tą radość. Mój ruch na scenie był raczej ograniczony, jeżeli chodzi o wykonywanie piosenek typu Mietek Szcześniak, jego repertuaru. Natomiast tutaj trzeba było już mieć ten kontakt z publicznością. Mi się to spodobało. I nie wiem, jakoś tak to się zaczęło. Ja do wszystkich piszę scenariusze swoich teledysków. Mam wrażenie, że nigdy mnie ci, którzy by mieli to pisać, nie zrozumieją. Na scenę wchodzę z prawej strony kulis, wychodzę z lewej strony i tam jest świat, ten prawdziwy świat, który nas otacza, a my na siłę próbujemy sobie robić wszystko, żeby było kolorowo, pięknie, z przepychem. Jednak nie uciekniemy przed tym prawdziwym światem. Największe serce, to jest taka moja z najnowszych piosenek. Będzie już 18 milion, jeżeli chodzi o wyświetlenie na YouTubie. Historia, która została przedstawiona w teledysku, wydarzyła się naprawdę. Znałem rodzinę, w której młoda dziewczyna zachorowała na chorobę nowotworową i młodszy brat chciał pomóc dla dziewczyny swojego brata i oddał swoje własne włosy, ścinał te warkoczyki, które hodował powiedzmy latami. Nagle się okazuje, że w muzyce disco polo pojawia się coś, czego tam nie powinno być. Telewizja nie chciała tego puszczać. Miałem bardzo ciężko się przebić z tym kawałkiem. Na szczęście obroniła się muzyka i zacząłem to grać.
Największe serce tobie dałem, to swoje, to moje. Od ciebie co chciałem, dostałem, bo tylko my we dwoje.
Taką czubatą czy płaską?
No,
zjesz. No dobra, no to ci potem podam. To teraz ja sobie kawkę zrobię, okej?
No.
Ja mam swoje nazewnictwo, mówi na to muł. Kawa z mułem. Ja robiłem wszystko, żeby sobie jak najwięcej zadań znaleźć. Żeby mieć ciągle coś do robienia, żeby nie czuć się samotnym tu. Człowiekiem, który nie ma nic oprócz tego, że gdzieś tam śpiewa, coś tam zarabia. Często nawet, jak już wiedziałem, że wracamy z trasy koncertowej, bym się wcale nie zmartwił, gdyby samochód się zepsuł, bo im później, tym było to dla mnie lepsze. Wchodziło się do pustego mieszkania, chociaż lubię spędzać czas samotnie, to jednak brakowało mi kogoś, z kim będę mógł sobie normalnie porozmawiać o czymkolwiek innym, nie tylko muzyce, a tu cisza. Oprócz tego, że gdzieś tam za oknem mucha brzęczała, nie było niczego. I jak wróciłem z koncertu, nagle telefon rano. Były to takie początkowe diagnozy mojej mamy, że jest chora.
choroba nowotworowa, którą też dosyć przeżyłem i od kilku lat miałem takie wyrzuty sumienia, bo bardzo rzadko odwiedzałem moją mamę. Strach taki, że ją stracę i jeszcze to, że ta chęć robienia kariery spowodowała to, że ja zapomniałem o najbliższych. Ja się do dziś tego boję, że nie zdążę się spotkać z moją mamą. Teraz jest epidemia. Niemalże codziennie dzwonię do mamy, rozmawiamy godzinami o wszystkim.
Daniela mnie, Środku, bo by smutna. By serce bolało. Bo nie było,
A teraz nawet nie ma czasu myśleć o tym, że mnie serce boli, co nie, Krzysiu?
No
właśnie, bo jest zajęcie.
Poniedziałki robię przerwy. Widzisz, a jak jeszcze mam tą formę.
W domu robisz, Krzysiu, też to?
Też robię. Podoba się,
Długo trzeba takie coś mieszać? Cały dzień chyba, co?
Cały dzień.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Poza sceną. Opowiadali Mirosław Alan Trzciński i podopieczni środowiskowego domu samopomocy Pogodni Caritas Archidiecezji Białostockiej.